kwietniu nie może być innego wydarzenia miesiąca jak Chrzest Polski, bo to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego państwa, w dziejach naszego narodu. Nie chcę jednak mówić o samych okolicznościach chrztu, bo te są dość powszechnie znane, nasza wiedza jest dość ograniczona. Nie chcę również wikłać się w dociekanie przyczyn, motywów postępowania Mieszka I. Dociekanie motywów działania ludzi jest zawsze trudne, nawet w stosunku do osób żyjących nam współcześnie. A co mówić o Mieszku I, o którego życiu, o którego wyborach wiemy tak mało? Nie wiemy i pewnie nigdy do końca nie poznamy motywów, jakimi kierował się Mieszko, ale możemy przyjrzeć się skutkom tego wydarzenia sprzed 1050 lat, które dokonało się na ziemi polskiej. I właśnie to dzisiejsze wydarzenie miesiąca chciałem skoncentrować na analizie skutków tego wydarzenia z kwietnia 966 roku. Tak jak już mówiłem, bez wątpienia Chrzest Polski to najważniejsze wydarzenie w naszych dziejach. Chrzest Polski bez wątpienia był kamieniem węgielnym, na którym wzniesiono państwo polskie. Był wreszcie zaczynem powstania narodu polskiego. Bo jaka jest sytuacja na ziemiach Polski w 966 roku? Mamy tu wiele plemion, nie będę wszystkich wymieniał. Żyją Polanie i Wiślanie, Dziadoszanie, Bobrzanie, Mazowszanie, można jeszcze kilka wymienić. To, co łączy te plemiona, to wspólne pochodzenie, podobna kultura. Wszystkie te plemiona to Słowianie. Podobny stopień rozwoju cywilizacyjnego. Na przykład nieznajomość pisma, brak murowanych budowli, religie i kulty pogańskie. Trudno mówić wtedy o tym, że jest jakiś naród polski. Nie ma wtedy bez wątpienia państwa polskiego. Są pewne inicjatywy państwowe. Jest państwo Polan, którego budowa zaczęła się najprawdopodobniej mniej więcej 100 lat przed przejęciem rządów przez Mieszka I. Gdzieś pewnie również w połowie IX wieku swoją państwowość zaczęli budować Wiślanie. Ale nie ma jeszcze Polski. Nie ma jeszcze państwa polskiego. I teraz władca Polan, Mieszko I, ten, który podejmie trud budowania państwa polskiego, ten, który zjednoczy pod swoim panowaniem te najważniejsze dzielnice tworzące dzisiejszą Polskę, Wielkopolskę, Mazowsze, Małopolskę, Śląsk, Pomorze, przyjmuje chrzest w 966 roku. Budowa państwa bez przyjęcia chrześcijaństwa byłaby trudna, jeżeli w ogóle możliwa. To bowiem duchowni, kapłani, którzy przybyli po przyjęciu chrztu, przynieśli do Polski kulturę. Oni potrafili pisać, oni potrafili wystawiać dokumenty. Oni wprowadzali Polskę w ten świat kultury łacińskiej, zachodniej. Dzięki przyjęciu chrztu Polska stała się peryferyjnym, ale jednak krajem należącym do kręgu Europy, zachodniej Europy łacińskiej. Przyjęcie chrztu to nie tylko pojawienie się oświaty, kultury, to nie tylko pojawienie się pisma, to również powstanie pierwszych murowanych kościołów i pałacy. Dziś możemy oglądać resztki tych budowli w Wiślicy, na Ostrowie Legnickim, w Krakowie, Poznaniu, Gnieźnie, Trzemesznie, Płocku, Przemyślu. Pierwsze budowle kamienne wznosili architekci, którzy przybyli z zachodu, ale wkrótce wykształcili tutaj miejscowych twórców, którzy podjęli to dzieło. Mieszko I był analfabetą. Jego syn, też wybitny władca Bolesław Chrobry, też był analfabetą. Ale już wnuk Mieszka I, Mieszko II, był starannie wykształcony. dzięki temu, że przyjęliśmy chrzest, Mieszko miał możliwość budowy stabilnego państwa. Państwa, które było częścią czegoś większego, tej zachodniej Christianitas. Już w 1991 roku, czyli 25 lat po przyjęciu chrztu, Mieszko I ofiarowuje swój kraj stolicy apostolskiej. To świadczy o kontaktach, to świadczy o znaczeniu tej tworzącej się polskiej państwowości. A 9 lat później, w roku 1000, do Gniezna przybył Otton III, jeden z najważniejszych polityków średniowiecznej Europy. A nie było wtedy samolotów, taka podróż bardzo długo trwała. I oto cesarz Otto jedzie gdzieś do dalekiej Polski spotkać się z Mieszkiem, aby włączyć go w swoje plany tworzenia Cesarstwa Uniwersalnego, aby uczynić z tego polskiego władcy swojego współpracownika. Zapewnia go o tym, że jest godzien korony. Tą koronę Bolesław Chrobry otrzyma 25 lat później. Ale ten zjazd gnieźnieński pokazuje, że to tworzące się państwo polskie jest już coraz ważniejszym graczem na scenie europejskiej polityki. Umiera Bolesław Chrobry, władzę przyjmuje Mieszko II, ginie w 1034 roku i ta polska państwowość się rozpada. Czesi pustoszą Gniezno, zabierają Śląsk. Na Mazowszu powstaje oddzielne państwo. Następuje tak zwana reakcja pogańska. Niszczone są kościoły, zabijani kapłani. Niektórym mogłoby się wydawać, że już tej Polski nie będzie. I oto w 1038, może 1039 roku wraca Kazimierz Odnowiciel. A wraca, bo pomógł mu król niemiecki Henryk III. Pomógł, bo to państwo polskie było już na tyle istotnym elementem europejskiej równowagi, że władca Niemiec uznał, że warto je przywrócić, że warto je wskrzesić na mapie Europy. I Kazimierz Odnowiciel podejmuje to wielkie dzieło odbudowy. Odbudowuje państwo, odbudowuje też struktury kościelne. Chrzest Polski to bez wątpienia fundament państwa polskiego i rozumiał to nawet Władysław Gomułka, który w konkurencji do obchodów milenijnych zapoczątkował obchody tysiąclecia państwa polskiego. Ale chrzest Polski to również bez wątpienia początek polskiego kościoła hierarchicznego. Już 2 lata po chrzcie przybywa do Poznania biskup Jordan, aby tworzyć biskupstwo misyjne, a w roku 1000 w Gnieźnie powstaje archidiecezja, na czele której staje Radzim Gaudenty. Rodzi się polski kościół, który odegra tak wielką rolę w życiu państwa, w życiu narodu. Już w pierwszych dziesięcioleciach działania kościoła na ziemiach polskich pojawia się 2 wielkich świętych. Biskup praski święty Wojciech i biskup krakowski święty Stanisław, patroni Polski. Obaj ci święci jak gdyby wyznaczyli charyzmaty polskiego kościoła. Święty Wojciech to polski kościół misyjny. Ten kościół, który poniósł chrześcijaństwo na wschód, który poniósł chrześcijaństwo na Litwę, który dał światu Unię Brzeską, który dał światu tylu misjonarzy. Święty Stanisław to tradycja kościoła, który jest z ludem, z narodem, który potrafi bronić tego ludu, narodu przeciwko władzy. Święty Stanisław rozpoczyna olbrzymi poczet polskich pasterzy, którzy płacili często wysoką cenę za stanie przy narodzie przeciwko władzy. Że wspomnę tylko świętego Zygmunta Felińskiego, arcybiskupa Warszawy, który swój sprzeciw wobec tłumienia powstania styczniowego opłacił długoletnim zesłaniem w głąb Rosji, czy kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługę Bożego, którego komuniści zamknęli na 3 lata. A syntezą tych 2 wielkich polskich patronów był bez wątpienia największy z Polaków, święty Jan Paweł II, który jak święty Wojciech niósł niezmordowanie całemu światu dobrą nowinę, ale który też jak święty Stanisław potrafił krzyczeć w obronie uciskanych, słabych, prześladowanych. Polski Kościół odegrał olbrzymią rolę, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawił się kolejny kryzys, kryzys rozbicia dzielnicowego. Kiedy Polskę podzielono na dzielnice, te dzielnice były dzielone na coraz mniejsze dzielnice, kiedy mogło się wydawać, że ta rozszarpana, podzielona na kawałki ojczyzna już się nigdy nie zrośnie, kiedy na ziemiach polskich pojawili się koloniści niemieccy, którzy przynieśli tu rozwój ekonomiczny, ale również zaczęli germanizację polskich ziem, zwłaszcza ziem zachodnich, to właśnie w tych trudnych czasach rozbicia dzielnicowego Kościół był jednością. Kościół przypominał o jedności podzielonej na dzielnice Polski. I być może Polska nie wyszłaby z tego rozbicia dzielnicowego, gdyby nie polscy duchowni na czele z arcybiskupem Jakubem Świnką, metropolitą gnieźnieńskim, który w 1285 roku zakazał powoływania na stanowisko rektorów szkół osób nieznających polskiego. Polecił duchownym wygłaszanie kazań, odmawianie modlitw, wierzę w Boga, Ojcze nasz i zdrowaś Mario w języku polskim. Dlaczego? Bo bał się, że w polskich kościołach zapanuje niemczyzna, że w polskich kościołach będą dominować niemieccy kapłani, że Kościół mimo woli może stać się jednym z instrumentów germanizacji. Ten sam arcybiskup gnieźnieński pisał do kardynałów, aby bronili Polskę przed agresją niemiecką i osłabianiem narodu polskiego przez kolonistów niemieckich. Ten sam arcybiskup Świnka, który tak dbał, aby w Polsce kapłanami byli Polacy, aby kapłani mówili do Polaków po polsku, wspierał tych polskich władców, którzy dążyli do zjednoczenia Polski. To z jego inicjatywy w 1295 roku w Gnieźnie koronowano Przemysła II na króla Polski. Była to pierwsza koronacja od 229 lat, kiedy to koronowany był Bolesław Śmiały. Niestety Przemysł II był królem Polski przez 7 miesięcy. Zginął bowiem zamordowany z inspiracji Brandenburczyków. Jakub Świnka był niezmordowany. W 1300 roku koronuje Wacława II z dynastii Przemyślinów. Po jego śmierci popiera zabiegi o władzę Władysława Łokietka. To właśnie objęcie przez Łokietka rządu w Krakowie w 1306 roku uznaje się powszechnie za koniec rozbicia dzielnicowego. Państwo polskie wyszło z kolejnego kryzysu. Historycy Kościoła, Tadeusz Sinnicki i Kazimierz Gołąb, tak scharakteryzowali posługę arcybiskupa Świnki. Jeśli na określenie jego przewodnich ideałów szukamy odpowiedniego słowa, to chyba znajdziemy je w określeniu idea polska, czy idea Polski jako narodu i jako państwa. Myślę, że te słowa można również odnieść do całego polskiego kościoła na przestrzeni tych ponad 10 wieków. Chrzest Polski to również początek tworzenia się narodu polskiego. W 966 roku mamy Wiślan, Polan, Bobrzan, Mazowszan. Nie ma Polaków. Były dwa czynniki, które sprawiły, że z tych plemion powstał jeden polski naród. Te czynniki to chrześcijaństwo i państwo zbudowane przez Piastów. To chrześcijaństwo likwidowało partykularne kulty pogańskie, tworząc jednolitą religię. To kalendarz chrześcijański organizował w jednym rytmie życie mieszkańców tworzącego się państwa polskiego. To odrębna prowincja kościelna, a już od 1000 roku możemy cieszyć się metropolią, zapewniała poczucie jedności, ważne zwłaszcza w czasach rozbicia dzielnicowego. To kult lokalnych świętych budował poczucie odrębności. Trudno znaleźć historyka, który by nie uznawał, że właśnie kult świętego Stanisława w okresie rozbicia dzielnicowego był jedną z przyczyn zjednoczenia Polski, że popularna wówczas legenda, która mówiła o tym, iż rozkawałkowane ciało świętego biskupa miało się w sposób cudowny zrosnąć i miało być pilnowane przez orły. Ta legenda była powszechnie interpretowana jako alegoria podzielonej na dzielnice Polski, że tak jak ciało świętego się zrosło, tak Polska musi zrosnąć się w jeden organizm. to katolicyzm odróżniał nas od pogańskich sąsiadów, Prusów, Jadźwingów, Litwinów, ale także od Rusinów, którzy co prawda przyjęli chrześcijaństwo, ale w rycie wschodnim. Ten związek chrześcijaństwa i narodu od początków istnieje przecież do dzisiaj. I może warto w tym momencie postawić jeszcze jedno pytanie, a co by było, gdyby Mieszko chrztu nie przyjął? Najprawdopodobniej państwo polskie byłoby epizodem. Tak jak państwo wielkomorawskie, czytalibyśmy gdzieś tam w podręcznikach, że kiedyś jakiś tam Mieszko, jakiś Robr stworzyli jakieś państwo, które gdzieś tam istniało przez kilkadziesiąt lat. Nie byłoby pewnie również narodu polskiego. Może powstałyby małe narody Mazowszan, Polan, Wiślan. Jest bardzo prawdopodobne, że te prymitywne pogańskie społeczności nie przetrwałyby do naszych czasów. Tak jak dziś próżno szukać Jadźwingów czy Prusów. Jest również bardzo prawdopodobne, że gdyby nie ta decyzja Mieszka, gdyby nie chrzest Polski, ziemię dzisiejszej Polski zasiedlaliby w większości Niemcy i Rosjanie. Bo gdyby nie było Polski, gdyby nie było Rzeczpospolitej obojga narodów, nie byłoby narodu białoruskiego i ukraińskiego. Warto patrzeć na chrzest Polski jako takie fundamentalne wydarzenie w dziejach naszej ojczyzny, naszego narodu. Warto przy tej okazji wyrażać wdzięczność polskiemu kościołowi za to trwanie od 1050 lat na polskiej ziemi. Na zakończenie tego krótkiego skończności rozważania słowa dwóch wielkich Polaków. Najpierw kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości milenijnych w 1966 roku w Płocku powiedział: patrząc na minionych 10 wieków, możemy stwierdzić jasno, że chrzest udzielony Mieszkowi 14 kwietnia 1966 roku był otwarciem źródła, które do dziś dnia spływa na głowy rodzących się Polaków. Nie ma w dziejach Polski trwalszej ciągłości, jak ciągłość zbawczego strumienia wody chrzcielnej, która nieustannie płynie przez Polskę na głowy, serca i duszę narodu polskiego, od Mieszka aż do maleńkiego chłopczyka czy dziewczynki. Święty Jan Paweł II mówił do konferencji Episkopatu Polski 5 czerwca 1979 roku. Kiedy w roku 1000 powstawała w Polsce podstawowa struktura ustroju hierarchicznego Kościoła, powstała ona od początku w jedności hierarchicznej z ustrojem Kościoła powszechnego, w relacji do Stolicy Apostolskiej. W relacji tej struktura Kościoła w ojczyźnie naszej trwa nieprzerwanie do naszych czasów. To jest jakiś dar opatrzności, za który musimy nie tylko my szczególnie dziękować, ale także i naród z nami. Dzięki temu Polska jest katolicka. Powiem, dzięki temu Polska jest Polską.